Panie Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. W cieniu krzyża niełatwo zostać wyznawcą Chrystusa. Uwierzyć w boskość kogoś, kto narodził się gdzieś na końcu świata, w ubogiej rodzinie, czemu towarzyszyły jakieś nadzwyczajne okoliczności astronomiczne, po czym zniknąwszy na 30 lat pojawia się jako Mesjasz, przez 3 lata wygłasza szereg nauk, przypowieści, jak wieść gminna niesie, uzdrawia, wskrzesza i wyrzuca złe duchy, a kończy na krzyżu jako pierwszy, lepszy, ówczesny bandzior czy wróg Rzymu. Chociaż nie popełnił żadnej zbrodni, a nawet nie pisnął nic przeciwko Cezarowi. Izrael wydał z siebie setki nauczycieli, proroków, samozwańczych mesjaszów. Jezus z Nazaretu nie wydaje się kimś szczególnie nadzwyczajnym, do tego stopnia, że nawet jego najbliżsi uczniowie nie mogą pochwalić się wiernością nauczycielowi do samego końca. A zatem jego śmierć w kontekście większości wygłaszanych nauk i spełnionych w nim proroc wydaje się szczytem bezsensu. Z tym, że to jest logika, którą kieruje się człowiek, ale nie Bóg. Bóg ma inną logikę działania. Kiedy Chrystus przychodzi na świat, Bóg powierza swe najdroższe dziecko małoletniej matce i jej mężowi, który ma wszelkie ziemskie prawo, by ją pozostawić na pastwę losu. Ufa, że mieszanka macierzyńskiej miłości, jaką nosi w sobie każda kobieta, i odpowiedzialności starszego mężczyzny wystarczą, by boskiemu jedynakowi nie stała się krzywda. Nie gwarantuje przy tym ziemskim rodzicom niczego więcej poza tym, co sami zdobędą i wypracują. Czy znając taką logikę, można się dziwić, że pierwszymi wyznawcami Bożego Syna nie okazali się jego najwierniejsi uczniowie, którzy ostatecznie zwątpili w słowa swego mistrza, ale ludzie, którzy wcześniej praktycznie nie słyszeli o nim, a spotkali go na Golgocie? Świadectwo boskości wystawiają mu zbrodniarz i rzymski setnik. Pierwszym wyznawcą zbędne okazuje się to, co jest za mało apostołom. A zatem 3 lata bezpośredniej bliskości, setki nauk, cudów, a wystarczy tylko doświadczenie bliskości śmierci Chrystusa. Łotr przeżywający nawrócenie w obliczu śmierci Jezusa wydaje się jedynym, który rozumie bezinteresowność tej ofiary, zostaje nie tylko świadkiem, wyznawcą, ale i głosicielem dobrej nowiny. W śmierci człowieka jego boskość odkrywa też setnik. A zatem człowiek, którego trudno podejrzewać o wrażliwość na cierpienie czy kierowanie się w życiu innym niż tylko żołnierstwem i prawem, które nakazywało bezrefleksyjne posłuszeństwo przełożonym, odrzucającym litość i współczucie jako zagrażające przetrwaniu. Bóg zawiesza na kilkadziesiąt godzin całą wiarą w siebie, na cieniutkiej, niepewnej nitce życia konającego przestępcy i bezwzględnego rzymskiego żołdaka. Ich wiara nie uwzględnia całego aspektu śmierci Chrystusa, ale okazuje się wystarczająco głęboka, by ją publicznie wbrew wszystkim wyznać i otrzymać obietnicę zbawienia. Obaj stają się zaprzeczeniem zdrady i tchórzostwa dwóch uczniów, którzy kilkanaście godzin wcześniej wydają go lub porzucają swego nauczyciela. Obaj w sposobie umierania Chrystusa widzą więcej niż ktokolwiek inny przy niej obecny. Widzą nadzieję, że właśnie ta śmierć niczego nie kończy, wręcz przeciwnie. Jezus wydaje się wyważać bramy śmierci i otwierać je dla wszystkich. To zawierzenie prostej wierze łotra i żołdaka jest kolejnym dowodem wielkiej miłości Boga do człowieka. Bo tylko wielka miłość może stać się fundamentem dla tak wielkiego zaufania, które pozwala powierzyć największą ofiarę, jaką można złożyć nie w ręce władców, wodzów czy kapłanów, ale tych, którzy wydają się stać na końcu kolejki do zbawienia. To jednocześnie nadzieja dana nam wszystkim, niezależnie kim się urodziliśmy, kim jesteśmy, kim będziemy. Jeśli Bóg obdarza łaską wiary kogoś, kto umiera jako zbrodniarz lub asystuje śmierci jego syna, to do jakiego stopnia jesteśmy do życia w niej predestynowani?